Cześć, to już 14 raz, gdy możecie podsłuchiwać redakcję Niebezpiecznika. Możecie nas słuchać, przypomnę, tak rytualnie na Spreakerze, na Kontestacji, oczywiście na YouTubie. Możecie znaleźć nasze podcasty na stronie Niebezpiecznika. Dzisiaj również nagrywamy podcast typu Przegląd Newsów i zaczynamy od Piotrka, który chciałby nam powiedzieć coś na temat niegrzecznych treści na stronie Ministerstwa Finansów.
Tak, bo ja się bardzo znam na niegrzecznych treściach, na Ministerstwie Finansów trochę słabiej, ale z bardzo ciekawym incydentem mieliśmy do czynienia dosłownie wczoraj wieczorem, gdzie okazało się, że na stronie rządowej w domenie gov.pl, loteria paragonowa gov.pl, pojawiło się porno. I to, że tam jest porno, może zbyt wielu sensacji nie wzbudza, bo różne strony są oczywiście atakowane i rządowe, i nierządowe, ale po bliższym przyjrzeniu się temu, jak doszło do tego ataku, no to już pokazuje pewien, można powiedzieć, kunszt nawet, czy na pewno inny wektor niż miał dotychczas miejsce w tego typu zdarzeniach. No to o co chodzi? Przede wszystkim osoby, które widziały stronę pornograficzną, treści pornograficzne zamiast loterii paragonowej, to był bardzo niewielki zestaw osób. Przede wszystkim dlatego, że loteria paragonowa od 2017 roku nie istnieje. No ona zakończyła swój żywot w jakimś tam mniejszym lub większym skandalu, bo były zastrzeżenia co do tego, kto wygrał, no ale my tutaj się polityką i konkursami nie zajmujemy, więc zostawmy to. To, co nas interesuje, to technologia. I okazuje się, że technologicznie ta strona skończyła swój żywot w 2017 roku, gdzie firma hostingowa, która na zlecenie ministerstwa obsługiwała hosting takiej strony i domeny, serwisu i domeny, zaorała ten serwer, przekazała dane i przekazała też kontrolę nad domeną ministerstwu. Ministerstwo nie planowało wznowienia tego serwisu, ale domenę wcześniej ktoś wykupił na 3 lata, czyli ta domena dalej jest aktywna, ale w 2017 roku oni już wiedzieli, że nic z nią nie zrobią. No i nic z nią nie robili. Problem był tylko taki, że kiedy nic z nią nie robili, to na tej domenie, u rejestratora domeny, zostały serwery DNS-owe Cloudflare'a, bo firma hostingowa, która dla ministerstwa ten serwis utrzymywała, korzystała z usług Cloudflare'a prawdopodobnie po to, żeby chronić ten serwis przed obciążeniem, przed atakami DDoS. No i co się dzieje, kiedy domena nie ma ustawionego rekordu A, bo on został skasowany, ale ma ustawione name serwery Cloudflare'a? No nic się nie dzieje, nikt na taką stronę nie wejdzie. Ale, i to jest ciekawe, jeśli ktoś zauważy taką konfigurację domeny, może założyć swoje konto na Cloudflare, każdy może to zrobić, jest to darmowe, i zacząć procedurę dodawania takiej domeny. Wcześniej konto na Cloudflare ministerstwa istniało, zostało skasowane z tego, co donoszą nam zaznajomione z tą sytuacją osoby. No i jak takiego konta nie ma, a domena była do niego przypięta, konto zostało skasowane, to Cloudflare tej domeny nie widzi, chociaż ona dalej u rejestratora ma ustawione DNS-y wskazujące na Cloudflare'a. Tam w tych DNS-ach nie ma żadnej strefy, żadnych wpisów, żadnych instrukcji dla tej domeny, ale jeśli ktoś założy darmowe konto na Cloudflare i przypnie tą domenę, to ona z automatu mu się do tego konta przypnie, ponieważ Cloudflare weryfikuje tylko, czy dana domena ma ustawione jego DNS-y. No a ta ma, chociaż była zapomniana. I teraz mamy sytuację bardzo interesującą, ponieważ ktoś, wygląda na to, że masowo skanuje internet pod kątem domen, które spoczywały na Cloudflare, zostały z niego w jakiś sposób skasowane, nie mają rekordu, a no przestały działać, zapomniane domeny, ale dalej aktywne, czyli jeszcze wykupione i takie, u których w panelu rejestratora nikt nie zmienił DNS-ów na nowe. Takich domen jest kilkanaście ze strefy polskojęzycznej, z domeny.pl, ale są setki, tysiące z całego świata, które na przestrzeni ostatnich dni ktoś przejął w ten sposób, że na Cloudflare po prostu zaczął je dodawać, a ponieważ na tych domenach wisiały stare DNS-y wskazujące na Cloudflare, z automatu mu się te domeny przypięły do jego konta, no a potem prosta sprawa, ustawiamy rekorda wskazujące na nasz serwer, który serwuje takie, a nie inne treści. I tutaj może też rozczarowanie dla tych, którzy chcieliby odwiedzić tą pornografię, jeszcze na wielu innych serwisach, które można sobie na tym serwerze, którego adres IP w newsie na Niebezpieczniku podajemy, znaleźć. Tam tylko na pierwszej stronie pojawiają się zdjęcia pornograficzne. Klikanie w te zdjęcia, czyli chęć zobaczenia tych materiałów, tak naprawdę przenosi nas na różne strony służące do wyłudzania danych, numerów kart płatniczych, próbujące instalować różnego rodzaju malware, więc ta pornografia jest tutaj tylko takim wabikiem. No i czasem żartujemy, tak, że jak ktoś patrzy na tego typu treści, krew mu z mózgu odpłynęła w inne części ciała i ma tylko jedną rękę do dyspozycji na klawiaturze, no to głupie rzeczy może zrobić. No i na to tak naprawdę należałoby w tym przypadku uważać, ale dla naszych słuchaczy, osób, które posiadają własną domenę, jedna uwaga, jeśli przestajecie korzystać z jakiejś domeny, to nie tylko ją odpinajcie, nie tylko kasujcie rekord A, tak żeby ona nie była aktywna, żeby na nic nie wskazywała, ale popatrzcie też na to, gdzie wskazują NS-y takiej domeny u rejestratora i te serwery DNS-owe, które macie przypięte, upewnijcie się, że nie są to serwery DNS-owe usługi Cloudflare'owej lub jej podobnej, po to, żeby nikt nie założył tam ponownie konta u tego rejestratora i był w stanie przypiąć tą domenę do siebie, a później przekierować ruch, który na nią trafia. Tutaj też można byłoby się zastanowić, dlaczego tak naprawdę domena gov.pl do tej pory nie korzysta z rozwiązań, które mają na celu uwierzytelnienie wpisów w serwerach DNS-owych, czyli na przykład z DNSSEC-a. Może DNSSEC-owi w ogóle powinniśmy poświęcić osobny odcinek tego podcastu, no ale to zostawiam na przyszłość. W każdym razie tutaj wczoraj mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawym incydentem, który ujawnił tak naprawdę od śmiechów, chichów, ujawnił tak naprawdę szerszy problem, który dotyczy globalnego internetu, a polska loteria paragonowa gov.pl była tylko małym puzelkiem całej tej układanki.
Ja dodam może jedną rzecz odnośnie tego przejęcia domen podpiętych do Cloudflare'a. Nie jest to takie technicznie proste, jak to było opisane, z prostego względu. Jeżeli zakłada się konto w tej usłudze, to do użytkownika przypisywane są dwa serwery nazw. Cloudflare ma taki zwyczaj, że przypisuje dwa serwery. Jeden jest o imieniu kobiety, drugi o imieniu mężczyzny. No i przykładowo, jak sprawdzimy sobie w bazie danych Whois, jakie imiona ma przypisane niebezpiecznik, to jest to Duke oraz Eva. Moje konto ma przypisane dwa inne imiona i jest to Philip i Gina, więc ja nie byłbym w stanie podpiąć domeny niebezpiecznika, dlatego że imiona się nie zgadzają. Jesteśmy hostowani na innych serwerach. Dałoby się to obejść w taki sposób, że zakłada się mnóstwo fejkowych kont na Cloudflare i każdy z nich na zasadzie load balancingu dostaje inną parę tych serwerów. I dopiero wtedy, gdy trafię na taką parę, jaką ma dokładnie domena, którą chciałbym przejąć, to w tym momencie jestem w stanie tą domenę przejąć. Czyli jest to wykonalne.
Nie jestem, Kuba, pewien, czy masz rację, bo wygląda na to, że Cloudflare nie weryfikuje, chociaż ci podaje, że masz ustawić te dwa, co może być podyktowane jakimś load balancingiem, to nie do końca chyba weryfikuje, czy masz konkretnie te dwa ustawione. Tak, możesz ustawić dwa inne Cloudflare'owe i
jedna tylko rzecz. Jesteś w stanie ustawić i przejdzie weryfikację, tylko że twoje wpisy A wylądują tylko w tych serwerach, które należą do ciebie. A więc jak wskazuje ta domena na inne serwery, no to po prostu te wpisy nie będą pobierane z tego serwera. Wprowadzisz zmiany w innym miejscu. Będziesz miał domenę, co prawda, w swoim panelu, ale nie masz nad nią żadnej kontroli, więc dałoby się to taką metodą, nazwijmy to brute force'a, osiągnąć, czyli zakładam mnóstwo kont fejkowych, weryfikuję je wszystkie, każdy dostaje inną parę i aż trafię na to, na taką parę, jaką ma moja ofiara. Może to być trudne, bo z tego co pamiętam, imion męskich jest około 60 w bazie danych Cloudflare'a, a imion żeńskich chyba połowę z tego, więc no, trzeba sobie policzyć, ile tych kombinacji będzie, no, ale jest to wykonalne. Technicznie da się to zrobić, tylko nie jest to takie proste.
No to się totalnie nie skaluje, więc jeśli prawdą jest to, co ty mówisz i tak rzeczywiście Cloudflare działa, to wydaje mi się, że wcale to konto mogło nie zostać skasowane, tylko ktoś je gdzieś może przejął, tak? Ale z drugiej strony znaleźć nazwę tego konta, ustalić hasło i to jeszcze po tylu latach i tak na masową skalę. Trochę to jest dziwne, ale bazując na wyciekach danych, być może dałoby się to zrobić. Swoją drogą możemy spróbować zrobić mały eksperyment. Jeśli masz gdzieś pod ręką swoje konto na Cloudflare, ja spróbuję się w międzyczasie zalogować do mojego konta na Cloudflare i zobaczyć, czy mam jakąś starą domenę, która wisi i ją po prostu usunę z Cloudflare. Zobaczymy, czy będziesz w stanie ją przepiąć. Ja nie będę zmieniał moich DNS-ów, które były prawdopodobnie...
Możemy zrobić taki eksperyment, jasne.
Inne. Będziemy mieli podcastu taki... na żywo.
Na żywo, tak. Wkrótce, powtórzę.
Dobra, a w międzyczasie może Marcin ma jakąś historię do opowiedzenia.
Okej, to ja, żeby wypełnić czas, opowiem wam, czego się dowiedziałem o kamerach nasobnych, czyli bodycamach. Ten temat już był poruszany w poprzednim podcaście. Wtedy mówiłem o tym, jakie są wyniki testów bezpieczeństwa takich kamer stosowanych w różnych miejscach na świecie. Zaznaczałem, że nie mówię o kamerach stosowanych w Polsce, dlatego że no, jeszcze musiałem zdobyć wiedzę o tym, jaki dokładnie sprzęt mamy. Tak się złożyło, że po wypuszczeniu tamtego podcastu odezwała się do nas osoba zbliżona trochę do sprawy, która coś wiedziała na ten temat. Poza tym Komenda Główna Policji udzieliła mi pewnych wyjaśnień. No i teraz służę Wam informacjami następującymi. Te kamery nasobne, które są coraz częściej rozdawane polskim policjantom, to są kamery GETAK, konkretnie model BC02 Bodyworn. To są kamery, które w przeciwieństwie do tego, co podawało wiele newsów, nie mają możliwości nagrywania obrazów w całkowitej ciemności. One nie mają promiennika podczerwieni, to nawet widać, jeśli przyjrzymy się obudową tych urządzeń, ale mogą nagrywać w warunkach słabego oświetlenia, czy przy oświetleniu ulicznym, czy wewnątrz budynków i to jest prawda. Tutaj dodam, że nagrywanie w całkowitej ciemności zostało przez policję odrzucone z tego powodu, że rodziłoby ono wtedy podejrzenia, że funkcjonariusz mógłby coś widzieć, podczas gdy w rzeczywistości nie mógł tego widzieć. Dlatego nie korzysta się z takiego rozwiązania. Kolejna rzecz. Te kamery działają z tak zwanym buforem 30-sekundowym, o co tu chodzi. Generalnie nagrywanie włącza i wyłącza policjant, ale jak wiadomo, może dojść do sytuacji, kiedy to nagrywanie jest włączone zbyt późno, bo coś już się wydarzyło. Dlatego 30 sekund to jest taki okres nagrywany i zachowywany jakby ciągle, natomiast w momencie, kiedy funkcjonariusz włączy kamerę, to ona już zaczyna działać, czyli mamy te 30 sekund wcześniej i ten moment, kiedy już nagrywanie zostało włączone. Kamera posiada też możliwość nałożenia na nagranie znaku wodnego zawierającego identyfikator kamery, identyfikator użytkownika i datę i czas rejestracji. To KGP mówi mi oficjalnie. Są też pewne informacje, których Komenda Główna Policji nie chciała mi przekazać. To jest dość oczywiste, no bo policja przejmuje się też bezpieczeństwem tego rozwiązania. Ale powiedzieć Wam mogę jeszcze jedno. Te kamery stosowane w Polsce nie mają łączności bezprzewodowej cały czas. To znaczy ten konkretny model GETAK BC02, on ma możliwość łączenia się przez Bluetooth czy Wi-Fi, ale w tych kamerach stosowanych w Polsce ta opcja będzie wyłączona. Z tego, co mi wiadomo, włączenie jej nie byłoby bardzo dużym problemem, ale jednak te nasze polskie bodykamy stosowane przez polskich policjantów nie będą na bieżąco gdzieś przekazywać danych na żadne serwery. I myślę, że to jest dość dobra informacja. Kiedy dany funkcjonariusz zejdzie ze służby, będzie podchodził do stacji dokującej i wtedy nastąpi zgranie materiału z kamery i usunięcie go z kamery. Tyle chyba wystarczy, jeśli chodzi o te kamery stosowane w Polsce, natomiast wspomnieć wypada jeszcze o dwóch rzeczach, które się wydarzyły, czy też jedna z nich się nie wydarzyła i bardzo dobrze. Mianowicie, w Niemczech mamy teraz dyskusję na temat kamer nasobnych policjantów, tylko że w Niemczech okazało się, że nagrania z tych kamer będą przechowywane w chmurze Amazona. Co wywołuje niezbyt dobre skojarzenia, po pierwsze dlatego, że czasami z tej chmury różne rzeczy wyciekały, a poza tym, no cóż, dość wrażliwe dane zebrane przez państwową służbę będą w dużej mierze zależne od prywatnej firmy. Osobiście uważam, że no nie od dziś tak naprawdę państwa korzystają z różnych usług prywatnych firm i to i sam rząd Niemiec wskazuje, że ta chmura Amazona po prostu spełnia wysokie normy bezpieczeństwa, ale sygnalizuje, że taka dyskusja w Niemczech się już teraz toczy. Podejrzewam, że pewnego razu możemy trafić na to samo w Polsce. I jeszcze jedno, coś co się wydarzyło w Polsce, mianowicie nie każdy o tym wie, ale Ministerstwo Zdrowia w naszym kraju planowało wprowadzenie kamer nasobnych u ratowników medycznych. Przyjeżdżający do nas ludzie z pogotowia mogliby teoretycznie nagrywać jakąś tam swoją interwencję. To było podyktowane też bezpieczeństwem tych funkcjonariuszy. Ale z drugiej strony pojawiły się obawy, między innymi ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że dojdzie do nagrania rzeczy, które albo stanowią tajemnicę lekarską, albo byłyby informacjami przekazanymi lekarzowi, które mogłyby być wykorzystane do postawienia komuś zarzutu, gdy tymczasem wedle polskiego prawa nie powinno dochodzić do czegoś takiego, żeby oświadczenie złożone wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej mogło stanowić dowód. Urząd Ochrony Danych Osobowych miał wiele zastrzeżeń do tego projektu i teraz, co najważniejsze, Ministerstwo Zdrowia z tego zrezygnowało. Ja uważam, że to bardzo dobrze, bo wprowadzenie tak, no bądź co bądź inwazyjnego nagrywania czynności ratowników medycznych, to ono nie było skonsultowane tak dobrze, jak powinno być.
Okej, to my wracamy w takim razie do tematu Cloudflare'a i przejmowania domen, bo właśnie jak mówił tutaj Marcin, my z Piotrkiem robiliśmy eksperyment, to znaczy Piotrek udostępnił mi swoją domenę i nie był to wcale niebezpieczny.pl i starałem się przejąć tą domenę w jakiś sposób do swojego panelu. I co ciekawe, bez najmniejszego problemu mogłem wziąć tą domenę od Piotrka, bez żadnych dodatkowych operacji, ale nie mam nad nią żadnej władzy, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, nasze nazwy serwerów DNS się nie zgadzają. Więc dostałem tylko alerta z Cloudflare'a, że no niestety, dopóki nie zmienię serwerów DNS przypisanych do domeny, no to w takim razie domena jest w panelu, ale nic z nią nie zrobię. Czyli aby ten atak wykonać, faktycznie musiałbym mieć tych kont sporą ilość, no i w ten sposób można byłoby hakować teraz strony. Można to zrobić
na dwa sposoby. Teraz ciekawostka, bo ja też w międzyczasie popatrzyłem sobie na to, jak w takim razie ktoś, kto globalnie miałby to robić, żeby mu się to skalowało, mógł to zrobić. I na szybciutko doszukałem się, że Cloudflare tak naprawdę ma 390 około, czyli można powiedzieć około 400 różnych serwerów DNS-owych, tak je nazywa, czyli tych Chucków, Yoland, Ani i tak dalej. Jeśli mówimy o losowaniu dwóch z 400 ze zbioru, to już jest pewna matematyka, którą trzeba wykonać, to dostaniemy liczbę średnio kont, które powinny być założone przez taką grupę przestępczą a priori, czyli grupa sobie zakłada no właśnie trzeba to policzyć, losowanie dwóch z 400. Zakłada sobie te tych kont i ma te konta gotowe. Jeśli popatrzy na domenę, którą chce przejąć, która spełnia warunki, nie ma rekordu, a ma DNS-y cloudflare'owe podpięte jakieś, to po prostu na bazie tych dwóch DNS-ów dopasowuje sobie to konto z tej grupy kont, która założyła, które ma te dwa DNS-y i tam to przypina. Czyli prawdopodobnie, uwzględniając to, co Kuba powiedział i to, co udało nam się zweryfikować, ci ludzie, którzy stoją za tym atakiem, tym skanowaniem, posiadają wiele kont na Cloudflare i musieli przypinać te domeny do odpowiednich, pasujących kont. A to, że przekierowali te wszystkie domeny na jeden adres IP, no to nie ma problemu, tak? No bo na wielu kontach można rekorda wskazać na ten sam adres IP i nikt z tego tytułu nie będzie problemów robił. To jeszcze musimy matematykę uzupełnić, losowanie dwóch ze zbioru 400, żeby podać jakąś przykładową liczbę, ile kont należałoby założyć, żeby pokryć wszystkie DNS-y.
Można to zrobić też prościej, zakładając jedno konto i szukając po prostu domen, które pasują do tego konta. Na zasadzie użyć sobie, załóżmy, co tam jest popularne, robtex.com chyba, tam jest do sprawdzania DNS-ów, to znaczy można wpisać nazwę serweru DNS i powiedzieć, jakie domeny siedzą na tych DNS-ach. Będzie tego trochę. No to w takim razie mamy listę przypiętych do tych DNS-ów, no i teraz przejechać jakimś skryptem, zobaczyć, czy rekordy A są ustawione. Jeżeli nie są ustawione, no to w takim razie być może jest to porzucona domena i wtedy można próbować metodą, no chybił trafił, podpinać to do panelu, a się uda. Bo pytanie, jaki jest cel atakujących? Pierwszy cel atakujących to jest przejęcie konkretnej strony, a drugi cel to jest przejęcie dowolnej strony, która ma trafik. No i jeżeli mamy ten drugi cel, to po prostu hakujemy, co się da, a nie to, co chcemy. I wtedy jest znacznie prościej. I myślę, że chyba druga metoda była tu zastosowana, bo szansa na to, że ktoś chciał jakieś strony dla dorosłych wyświetlić na loterii paragonowej, no jest niewielka. A szansa na to, że chciał wyświetlić te elementy na dowolnej domenie, która ma trafik, myślę, jest większa. I oni po prostu no, trafili na domenę, która była loterią paragonową. Tak myślę, że to
jeszcze działało. W międzyczasie patrzę, bo ja mam listę tych domen, które wskazywały na ten adres i ta, która została przejęta razem z loterią paragonową, miała ustawione alexis.ns.cloudflare.com i lorna.ns.cloudflare.com. Więc zaraz sobie popatrzymy, bo tego u nas w artykule nie było, ale zaraz namierzymy, jakie były historyczne DNS-y dla domeny loterii paragonowej. To można zrobić na przykład na Wirus Totalu. Niewiele osób wie, że Wirus Total to nie jest serwis, który pozwala tylko na skanowanie próbek pod kątem złośliwego oprogramowania, czy raczej tego, jak dane antywirusy widzą taką próbkę. On ma też jeszcze kilka innych modułów do tak zwanego Threat Intelligence i to możemy sobie wykorzystać, żeby zobaczyć właśnie, jak dawniej domena wyglądała, na co się resolwowała i tam, jeśli dobrze pamiętam, też rekordy DNS-owe historyczne są pokazane, więc ja to w międzyczasie też postaram się znaleźć, a jak już jesteśmy przez Wirus Totalu, to też taka rada dla niektórych, jak korzystacie z tego serwisu, pamiętajcie, że wszystkie pliki, które tam wgrywacie, są dostępne dla badaczy, więc o ile rzeczywiście próbkę złośliwego oprogramowania warto tam wgrać, żeby dostać jakąś analizę, o tyle na przykład raport finansowy od swojego działu handlowego, który podejrzewa się, że może być złośliwy, nie warto tam wgrywać, bo udostępniacie całemu światu nie tylko dane osobowe, ale również dane firmowe, czyli tajemnice przedsiębiorstwa. To warto mieć na uwadze, że te pliki są może nie tyle publicznie dostępne, ale dla części osób są dostępne i można wyciągnąć z nich no, tajemnice firmowe. Sporo osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Co więcej, część niektórych firm ma ustawione swoje urządzenia sieciowe, urządzenia bezpieczeństwa w taki sposób, że podejrzane na przykład załączniki z auto automatu są wypychane do wirus Totala, także część firm no, prawdopodobnie nieświadomie wpycha na wirus Totala, a również pod oczy wielu osób dane, których no, na pewno nie chciałoby udostępniać. Dobra, to ja się zajmę tym sprawdzeniem. Może teraz ktoś inny coś powie?
Dobra, to ja mogę w takim razie z kolejnym newsem. Konkretnie jest sobie taka firma, nie jest to grupa hakerska, a firma zajmująca się security, nazywa się Dark Matter, czarna materia. No i teraz co ta firma robi? Ta firma zatrudnia freelancerów, hakerów, którzy pomagają rządowi Zjednoczonych Emiratów Arabskich w inwigilacji obywateli. No i teraz jak można inwigilować obywateli? No można podsłuchiwać ruch, jaki tam lata sobie przez ISP, czyli dostawców internetu w tym kraju, tylko jest pewien problem. Tym problemem są certyfikaty SSL. Skoro większość stron obecnie działa na SSL-u, no to jak to można obejść? Ta firma wymyśliła bardzo prostą procedurę, jak można podsłuchiwać ludzi po SSL-u. Wystarczy stać się tylko CA, czyli Centrum Autoryzacji. Jeżeli staniesz się CA, to będzie możliwość wystawiania tych certyfikatów, normalnych, zaufanych certyfikatów dla prawdziwych domen, czyli właściciel certyfikatu, który umożliwia tworzenie certyfikatów dla innych domen, może sobie utworzyć certyfikat na przykład dla domeny facebook.com przykładowo. I od tego momentu, jeżeli ruch do Facebooka przechodzi przez serwery tej firmy, to certyfikat SSL w pełni się zgadza, a jednocześnie oni mogą zupełnie bezkarnie podsłuchiwać ten ruch. Więc był to ciekawy zabieg i pierwszy etap tego zabiegu oni już wykonali. To znaczy, znaleźli sobie jedną firmę, ta firma to było DigiCert, jeżeli się nie mylę, oni chyba obsługują 1% wszystkich SSL-i na świecie i ten DigiCert dał im tak zwany certyfikat pośredniczący, czyli to nie jest ten najwyższy certyfikat, ale to jest taki certyfikat dla resellerów. I w ten sposób oni mogli podsłuchiwać cały kraj. No i teraz o tej firmie stało się głośno z prostego względu. Oni zgłosili prośbę. Do fundacji Mozilla napisali prośbę. Słuchajcie, jesteśmy wystawcą certyfikatów SSL-ów. Jesteśmy na poziomie pośredniczącym. No i chcielibyśmy się stać root CA, czyli najwyższy możliwy poziom dostępu. No i co ciekawe, Mozilla nie za bardzo ma możliwość odrzucenia tego wniosku. Bo okazuje się, że w prawie przydzielania tych no, uprawnień nie ma czegoś takiego jak względy moralne albo do czego ty chcesz użyć tych praw. Masz spełnić względy techniczne, masz przejść audyty bezpieczeństwa, masz wpłacić odpowiednią zaliczkę i tyle. Jesteś root CA. No i według mnie to jest niezła luka, no bo niestety pośród tych domyślnych 180 root CA-ów no trafi nam się jedno obsługiwane przez firmę hakerską, która będzie dodane do wielu, wielu urządzeń. Dlaczego ta firma chce w ogóle tak update'ować się? Dlaczego ten pośredniczący im nie wystarczy? No dlatego, że certyfikaty pośredniczące dają im szansę podsłuchiwania na przykład przeglądarek, jakichś tego typu urządzeń, smartfonów, no ale zostaje nam cały świat IoT, ten Internet of Things. No jeżeli oni staną się root CA, to w tym momencie jeszcze mogą przejąć właśnie urządzenia tego typu. Więc ciekawi mnie po prostu, jak dalej potoczy się ta historia. Czy nagle Mozilla zaupdate'uje sobie, nie wiem, regulamin, czy może jakieś nowe prawo wymyślą, że panowie hakerzy nie mogą aplikować, coś w tym stylu. No póki co, powiedziałbym, no jest pozamiatane, po prostu no muszą mi dać takie prawo. Wygląda to dla mnie jak
ciekawe. To jest jeszcze jedna kwestia, o której warto wspomnieć, a mianowicie, że mamy teraz transparency logi, czyli każda domena, która uzyskuje certyfikat, a raczej każde CA, które taki certyfikat wystawia, publikuje o tym informację. Więc można byłoby pokusić się o to, że nawet gdyby mamy są uzasadnione podejrzenia, bo to nie mamy, ale to rzeczywiście są uzasadnione podejrzenia, że tutaj coś może brzydko pachnieć, to możemy się przyglądać tym domenom, które są wystawiane, tym certyfikatom, które są wystawiane na różne domeny przez to konkretne CA, no i czekać tylko, aż złapiemy takie CA na gorącym uczynku i do pierwszego strzału ono faktycznie istnieje, ale systemy monitoringu czuwają, a potem się żegnamy, tak? Mozilla ma tą możliwość wykluczenia takiego partnera.
Pytanie tylko, jak to będzie działało, bo to, co ląduje w tych logach, to jest przez normalne, legalnie działające centra CA wysyłane tam dobrowolnie. No i teraz jak firma, która zajmuje się hackingiem w zasadzie, czyli taki niebezpiecznik z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, nazwijmy, no to w tym momencie jaką oni mają motywację do tego, aby generowane przez siebie certyfikaty pchać do logów do Mozilla albo do innego tam agregatora? Pytanie, czy nie mogą sobie wygenerować na przykład facebookowego CA albo gmailowego po prostu po cichu. No jak wiemy, technicznie to jest proste, tam dwa polecenia w konsoli Linuxa, no i w zasadzie tyle. Czy nie dałoby się obejść tego logowania? Tego nie wiem, ale myślę, że no zalewałoby
to. Wracamy do wątku przewodniego, czyli loterii paragonowej. Ja w międzyczasie sprawdziłem DNS-y, na których była hostowana loteria paragonowa i na których hostowanych było kilka innych stronek wskazujących na ten sam adres IP przejętych prawdopodobnie w ramach tej fali tego ataku w ciągu ostatnich dwóch dni. To były różne serwery DNS-owe. Czyli chyba jednak ta grupa założyła przynajmniej kilka kont z parami różnych DNS-ów i czatowała sobie na takie strony, które pasują. Jeszcze nam zostaje zrobienie równania matematycznego, losowania dwójki z 400 serwerów, żeby powiedzieć, jak mniej więcej to się rozkłada, czyli ile takich kont trzeba byłoby mieć, żeby jakoś w miarę sensownie skalować tego typu ataki i automatyzować. Ale są to różne DNS.
Okej, to czy na czas robienia równania chcesz mieć kolejny zapychacz?
Okej.
Jak masz, to możesz coś zapchać.
Właściwie jest to coś, o czym pisaliśmy na Facebooku. Znaczy na Facebooku też. Pisaliśmy o tym na niebezpieczniku o godzinie 14.27 dzisiaj. Facebook, jak się okazało, może targetować nas po numerze telefonu, który daliśmy mu celem logowania dwuskładnikowego. I większość ludzi nie ma świadomości, że jeśli dodam do Facebooka swój numer telefonu właśnie przy ustawianiu tego 2FA, to wtedy niestety ten numer telefonu zostanie przekazany reklamodawcom prawdopodobnie w ciągu kilku tygodni. To nie jest coś, co jest jakimś nowym odkryciem, dlatego że już w roku 2018 był taki artykuł pod tytułem Investigating Sources of PII Used in Facebook Targeted Advertising. W naszym artykule znajdziecie link do tego artykułu badaczy. I oni ustalili między innymi, tworząc taki świeży numer i dodając go jako numer do tych weryfikacyjnych SMS-ów, badacze ustalili, że rzeczywiście później zaczynają się pojawiać reklamy targetowane na ten numer i nawet badacze wykupywali reklamy po to, żeby kontrolnie sprawdzić, czy to na pewno tak działa. Sprawa była opisywana przez badaczy w roku 2018 i jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, mamy artykuł badaczy, mija rok, a później nagle ktoś robi z tego dużą sensację w internecie i tak rzeczywiście się stało. Jeremy Borg, nie wiem jak czytać to nazwisko, w każdym razie chodzi o twórcę Emojipedii, napisał na Twitterze, że przez lata Facebook twierdził, że dodawanie numeru do 2FA tylko podstawy bezpieczeństwa, w rzeczywistości wychodzi na to, że nie da się wyłączyć targetowania po tym numerze telefonu. Ten wpis na Twitterze wywołał dość dużą burzę. Mówiąc najogólniej, zrobiło się dużo złego, takiego złego szumu wokół logowania dwuskładnikowego. No i teraz tak, z jednej strony to, co zrobił Facebook, niewątpliwie jest nie w porządku, bo jeśli użytkownik jest informowany, że podaje numer telefonu do lepszego zabezpieczenia swojego konta, to tak powinno zostać. A z drugiej strony, niestety robi się niezbyt dobra atmosfera wokół logowania dwuskładnikowego, które powiedzmy sobie szczerze, powinno być standardem, jeśli chodzi o usługi takie jak Facebook. Z tego co mi wiadomo, to nadal kilka procent użytkowników Facebooka korzysta z logowania dwuskładnikowego i bardzo szkoda, bo przecież uzyskując dostęp do konta na Facebooku możemy kogoś skompromitować, są oszustwa z tym związane, które również na Facebooku opisujemy i znajdziecie do nich linki w naszym artykule. Mówiąc krótko, szkoda, że Facebook robi złą atmosferę wokół logowania dwuskładnikowego i mam nadzieję, że kiedyś podobne rzeczy zostaną odpowiednio uregulowane, a nie wiem, może tym tematem również zainteresują się europejskie organy ochrony danych, które już nieraz reagowały na doniesienia medialne, o tym się przekonamy.
Tak, my sobie tutaj kombinacje liczymy. Bo okazuje się, że próbując liczyć kombinacje, jeszcze jest jedna rzecz, jaką musimy wziąć pod uwagę, dlatego że serwery są męskie i żeńskie. Jak Kuba zauważył, zawsze jest jeden męski, jeden żeński, więc trzeba byłoby ten zbiór 400 serwerów jeszcze pewnie ciachnąć na połowę, zakładając, że Cloudflare po połowie obdzielił imiona męskie i żeńskie. Więc chyba ostateczne wyliczenia zostawimy już w notatkach podcastu, nie będziemy tego robili live.
Ale jeśli chodzi o rząd wielkości, mówimy tu o dziesiątkach tysięcy kombinacji, a nie o setkach i dziesiątkach. Tak, tak, mamy dwie możliwości, tak naprawdę na razie wyprowadzamy wzór póki co, ale mamy takie dwie możliwości, albo coś w okolicach 20 tysięcy, albo coś w okolicach 90 tysięcy. No, rozbieżność jest duża, w zależności jak to policzymy. Dokładne obliczenia może wykonamy już w notatkach, ale jest to dużo. Szansa wygenerowania takiej ilości kont przy założeniu, że każde weryfikujemy sobie tam mailem, podpinamy domenę i tak, tego typu rzeczy, no nie widzę tu wielkich szans, więc chyba to był atak metodą założymy dużo kont i zobaczymy, kogo da się złowić.
Mm-hmm. Albo, nie wiem, może już Cloudflare zdążył zmienić ten algorytm uwierzytelnienia domeny, bo wiem, że wczoraj informacja do Cloudflare też dotarła o tym ataku. Chyba, że ty masz, Kuba, takie doświadczenia z próbą przypięcia jakiejś domeny wcześniej, sprzed, nie wiem, kilku tygodni.
Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Nie mam nic wspólnego z domeną lotowej paragonowej.
Okej. Jak ktoś ma Cloudflare, to na pewno warto przypomnieć, że jest two-factor authentication, które można wdrożyć, żeby swoje konto ochronić przed tym, jak zamiast wklejenia nazwy domeny koledze z podcastu wkleja się hasło do konta.
Zdarza się. Ale prawda jest taka, że domyślnie na Cloudflare to second factor jest, znaczy second factor jest uruchomiony domyślnie. Trzeba podjąć pewnego rodzaju kroki, aby go deaktywować, a nie żeby go aktywować.
O, żartujesz, oni używają takiego. Na tym koncie, ja mam, może mam rzeczywiście stare konto, ale na jednym z kont na Cloudflare, tym akurat, na którym teraz pracujesz, takim testowym, tam second factora nie mam. I nie zostałem o nie zapytany. To pewnie stare konto nie wymusili na starych użytkownikach.
Są dwie opcje. Albo masz stare konto, to się może zdarzyć, albo druga opcja, komputer, z którego się logujesz, jest zaufany, bo oni robią po prostu fingerprinting przeglądarki, ta przeglądarka jest zaufana i tyle. Ale jeżeli pojechałbyś na przykład do jakiegoś hotelu, co ci się zdarza, i próbował zalogować się z hotelowego Wi-Fi, co ci się nie zdarza, do takiego konta na Cloudflare, to w tym momencie dostaniesz maila potwierdzającego, czy to na pewno jesteś ty, i musisz robić potwierdzenie, taki pseudo second factor, na zasadzie link wysłany na maila. Czy to jesteś ty? Jak tak, to kliknij. Myślę, że w ten sposób to się stanie, bo ja dość często się na swojego Cloudflare'a loguję w różnych lokalizacjach i bardzo często właśnie prosi mnie o weryfikację. Ja tego nie aktywowałem, to było aktywne domyślnie.
Znowu trzeba byłoby sprawdzić, bo ja mam na pewno na jednym z kont Cloudflare'owych podpięty token w aplikacji tam Google Auth i jestem za każdym razem proszony przy próbie logowania.
Okej. Okay.
No, więc
ja tylko jak zmieniam przeglądarkę albo lokalizację, jak wykrywa, że na przykład jestem w Warszawie, a przed chwilą byłem w Krakowie, to jest to dla niego dziwne i prosi o weryfikację. Mhm.
Czy jakiś tam soft pewnie? No, to jest ciekawe, tak? W sensie takie umilanie user experience kosztem, powiedzmy, bezpieczeństwa, ale zdroworozsądkowo. Mhm. Co prowadzi nas do tematu, o którym też możemy parę słów powiedzieć, czyli serwis Epit, do którego sposób logowania się wzbudził wiele kontrowersji wśród naszych czytelników też, bo dostaliśmy setki maili w tej sprawie. Marcin pewnie będzie lepiej pamiętał, co tam było potrzebne, żeby się zalogować do swojego zeznania podatkowego, do swojego PIT-a i podejrzeć swoje dane. To był dochód z poprzedniego roku?
To była jakaś wartość z formularza za 2018, chyba przychód, plus przychód, czy jakaś tam inna wartość z formularza tegorocznego PIT-11, jakiegokolwiek,
PESEL, tak?
Jakiego dostaliśmy, to jest dość istotne. Tak, PESEL lub NIP. Ten NIP jest bardziej problemowy tutaj, no bo jednak to jest numer, który my dajemy tak trochę na prawo i lewo często. I generalnie mówiliśmy tutaj, i z tego powodu było wiele publikacji, i była nasza publikacja, była możliwość, że na podstawie tych danych ktoś niepowołany dostanie się na ten portal podatkowy, na konkretnie nasze konto i sobie na przykład odczyta dane współmałżonka. Jeśli ktoś się rozlicza wspólnie z małżonkiem, to tam będzie odpowiedni formularz, bo przypominam, że ten EPIT daje nie tylko możliwość wysłania PIT-a, tylko też podejrzenia go. Do tej pory Ministerstwo Finansów już trochę rzeczy napoprawiało, dodało tam historię logowania i jest coś, co wygląda jak możliwość wyłączenia logowania po danych podatkowych, tylko ja nie wiem, czy to działa, dlatego że jak klikam w przycisk wyłącz, to coś miga i ciągle pozostawiona jest opcja, że to jest włączone. Tak więc nie wiem, czy to jest jakaś niepełna implementacja, czy tylko interfejs jakoś nieodpowiednio reaguje na jakąś świeżo wdrożoną funkcję.
Może właśnie wtedy na loterii paragonowej pojawiają się zdjęcia pornograficzne.
W każdym razie, kiedy dyskutowaliśmy sobie o tym z Piotrkiem zaraz po wystąpieniu tego problemu, to czy też w zasadzie po pierwszym opisaniu go w mediach, to mieliśmy lekką rozbieżność opinii, bo ja osobiście uważam, że nie powinno być już logowania do portalu podatkowego po danych podatkowych. Mamy profil zaufany, on jest dostępny jak nigdy. I moim zdaniem powinno być logowanie tylko i wyłącznie po profilu zaufanym, nawet kosztem popularności usługi.
A pamiętasz, Marcin, ile osób ma, jaki procent obywateli w Polsce ma profil zaufany?
2,5 miliona? Coś koło tego. Ja Boże, dzisiaj czytałem.
Ile my tej matematyki mamy dzisiaj w podcaście?
Dzisiaj mi przyszedł komunikat z Ministerstwa Cyfryzacji, które chciałoby bardzo dobić do 10 milionów. Ale wiadomo, że najpierw takim lepszym celem będzie 3 miliony i oni to w tym komunikacie wprost przyznali. Chyba mamy 2,5 miliona około profili zaufanych, przy czym zakładam, że część z nich jest długo nieużywana, zakurzona albo ktoś kiedyś nabrał bardzo złych doświadczeń i już do tego nie wraca, bo tak też może być.
No to mamy mniej niż 10% obywateli, którzy posiadają profil zaufany. A czy są gdzieś wyniki pokazujące, ile osób z tego serwisu EPIT już skorzystało?
Oni się chwalą tym co roku i to jest dużo. To znaczy to jest nieporównywalnie więcej niż mamy profili zaufanych. Prawda? Także nie, wiem do czego zmierzasz i powiedzmy od razu wprost.
Dzięki temu, że
mamy takie, a nie inne opcje autoryzacji, zresztą przypomnijmy, że od wielu lat można potwierdzać wysyłane przez internet deklaracje podatkowe za pomocą kwot z formularzy, no to tak, to działa jakoś tam i dzięki temu usługa jest niezwykle popularna i znam ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że jest coś takiego jak profil zaufany. Ja ostatnio, kiedy rozmawiałem z dziennikarzem Polsatu, to on wyraził zdziwienie, że coś takiego mamy, co mnie też zdziwiło, bo wydawało mi się, że w pewnych branżach, między innymi w branży medialnej, to ludzie jednak będą wiedzieli o tym, że profil zaufany istnieje, a kiedy ja niektórym ludziom mówię, że na przykład, nie wiem, korzystając z profilu zaufanego, kiedyś założyłem działalność, tam wysyłałem deklarację do ZUS-u, to czasem jest takie, a ty, ale naprawdę i to działa?
Tak więc pytają, w którym kraju?
No, mała jest świadomość w ogóle tego, co można zrobić przez internet urzędowo w Polsce. Ale nawet ci ludzie, którzy mają świadomość, niestety mają jakby rodzaj złej świadomości, bo znam też ludzi, którzy spróbowali profilu zaufanego powiedzmy 5 lat temu, kiedy to była usługa znacznie mniej stabilna niż dzisiaj. Zwykle się psuła przed 10, jak trzeba było wysyłać deklaracje ZUS-owskie. Te osoby powiedziały nigdy więcej. To jest niestety trochę tak jak z użytkownikami Linuxa, że ktoś już raz się zraził i nie chce się tego tykać i nie dziwię się, bo ludzie mogli mieć bardzo złe doświadczenia. Więc tak, wiem, że mamy ten problem z profilem zaufanym i z ePUAP-em. Teraz to są dwie różne usługi, ale też uważam, że no, trzeba by było robić coś, żeby znacznie to spopularyzować, bo jednak lepiej by było, gdybyśmy mieli jeden sposób weryfikacji obywatela w systemach e-administracji, a tak to mamy ciągle tą silosowość, że tak, tu profilem zaufanym, tu załóż konto, na przykład jakbyście chcieli, nie wiem, starać się o dotację z Ministerstwa Kultury, to Ministerstwo Kultury ma swoją, przynajmniej miało swoją własną specjalną skrzynkę podawczą, osobny serwis do kontaktów z tym ministerstwem. Mamy jakieś tam serwisy różnych służb osobne, skrzynki podawcze inne niż ePUAP. To jest trochę chore, jednak powinniśmy dążyć do tego, żeby był jeden sposób kontaktowania się z administracją, jeden i tylko jeden.
Albo podpisywania dokumentów, nie? W sensie tak potwierdzenia tożsamości, bo tak naprawdę to jest najważniejsze. Tutaj problem, który mamy, to jest potwierdzenie tożsamości. My chcemy potwierdzić swoją tożsamość przez internet przed jakimś urzędem i nie tylko zresztą przed urzędem, bo ta usługa powinna być moim zdaniem dostępna też dla podmiotów prywatnych, tak? No po co ja mam przesyłać skan dowodu firmie X, skoro ja mógłbym za pomocą tego, co daje mi kryptografia klucza publicznego, za pomocą uwierzycielstwa uwierzytelnionego profilu, czy to w banku, bo banki teraz też przecież zakładały, pomagały zwiększać tą liczbę osób mających profil zaufany, bo to jest wygodniejsze zrobić to przez bank, tak? Więc mając ten profil zaufany, moją potwierdzoną tożsamość, której państwo ufa, którą nawet albo bank, albo właśnie samo państwo w okienku, bo ja pamiętam, że chyba w Urzędzie Skarbowym potwierdzałem mój profil zaufany, z wydrukiem szedłem, byłem legitymowany i tak dalej, to skoro mam taką możliwość, jest infrastruktura, no to przecież ja mógłbym podpisywać za pomocą tej infrastruktury jakieś pismo, pokazywać, że to ja, Piotr Konieczny, rejestruję się w tym serwisie, tak? Ty nie musisz widzieć mojego dowodu, po prostu jeśli ufasz naszemu państwu, a prowadzisz w nim biznes, to powinieneś mu ufać, no to wiesz, że to jestem ja, tak? I nikt inny w moim imieniu nie założy drugiego konta, no bo nie będzie w stanie się tymi samymi danymi, tym samym odciskiem potwierdzić. Może teraz ten dowód elektroniczny nowy, który wchodzi, też będzie taką możliwość.
Nie założy za ciebie szerzej konta, ale może założyć konto na twój e-mail, bo jeśli się nie mylę, to profil zaufany ciągle nie ma weryfikacji e-maili, na co już narzekaliśmy.
No, ta implementacja rzeczywiście rodziła się w bólach, trochę trudna, ale wracając do tego EPIT-a, to co chciałem podkreślić, to ja jestem na tak, żeby takie uproszczenia robić, nawet kosztem bezpieczeństwa, co wiem, że niektórych teraz może strasznie nawet urazić, tak? No bo jak to? Mówimy tutaj o bezpieczeństwie, zachęcamy do bycia bezpiecznym, a tutaj ktoś mówi, lepsza usługa, mniej bezpieczna, ale docierająca do dziesiątek milionów Polaków, niż usługa, która jest bardzo dobrze zabezpieczona, ale docierająca do, no co, mniej niż 8% Polaków. No bo jak spojrzymy na to całościowo i generalnie mało osób, które tak mocno pracuje w IT security, zdaje sobie sprawę z czegoś takiego, co się nazywa analiza ryzyka. Zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma rozwiązań i zabezpieczeń idealnych. Zawsze gdzieś jakiś odsetek musimy po prostu wpisać w koszty, uznać, że będą się incydenty zdarzyły. Cała sztuka polega na tym, żeby odpowiednio kontrolować tą wartość po to, żeby ona nie wychodziła powyżej jakiejś granicznej wartości. No i teraz ja rozumiem scenariusze, które były w mediach przedstawiane. One są poprawne dla bardzo wąskiego grona osób. One są też rozliczalne, można spróbować dojść do tego, kto to zrobił, co trochę ogranicza możliwość masowej eksploitacji, podglądania tych danych, wyciągania tych danych, no czynienia zła. Więc jakby jest to możliwe, mało kto będzie to jakby realizował. No i na to musimy zwrócić uwagę, że tutaj myślę, że ministerstwo zrobiło analizę ryzyka. Nie wiem, czy było świadome pewnych zagrożeń, które być może podczas tej dyskusji wyszły. Bo to, że ja jestem na tak, żeby ułatwiać ludziom korzystanie z takiej usługi, nawet kosztem bezpieczeństwa, to nie oznacza, że ja jestem na nie, jeśli chodzi o sposób implementacji tej usługi. Bo przecież można było od samego początku i naprawdę każdy powinien to zauważyć, wdrożyć dwa rozwiązania. Tak, jedno z tych rozwiązań, które my nawet sugerowaliśmy w artykule, to było, jeśli jesteś świadomym użytkownikiem, masz profil zaufany, możesz sobie wyłączyć opcję innego logowania do tego systemu niż właśnie przez profil zaufany. Czyli nawet jak ktoś zna te twoje dane z dochodów, przychodów, PIT-ów i twój numer PESEL czy NIP, to nic nie zrobi. A druga rzecz, która jest podstawową rzeczą, która powinna być w każdym systemie tego typu, to jest pokazanie użytkownikowi informacji, kto na to konto wcześniej się logował. Więc nawet jak mamy obniżone bezpieczeństwo, jesteśmy na tym koncie, ale nie wiemy, czy jesteśmy pierwsi, drudzy, czy pięćdziesiąci, czy ktoś podejrzał nasze dane, no to my możemy sobie zajrzeć w te logi i powiedzieć, o kurde, ktoś się tutaj logował. No trudno, moje dane ma, ja wiem, że już ktoś ma, a teraz rozpoczynamy analizę incydentu. No i liczymy się do tego zbioru osób, które zostały poszkodowane, który to zbiór ministerstwo zakładało, że będzie istniał i którego to wielkość zbioru ministerstwo powinno stale kontrolować. Nagle jeśli takich zgłoszeń robi się 50 tysięcy, 100 tysięcy, milion, no to ministerstwo wyciąga wtyczkę z tego serwisu i się zastanawia, czy nie przesadziliśmy, czy zbytnio nie ułatwiliśmy, czy może za mało bezpieczeństwa tutaj nie było. Ale ogólnie patrząc na ten problem, jakość tych danych, ja uważam, że decyzja co do puszczenia tego systemu przy takim uwierzytelnieniu była dobra, powinny być zrobione te dwa dodatkowe zabezpieczenia, które no, dałyby taki spokój ducha i z tymi dwoma zabezpieczeniami, chociaż dalej nie jest to idealna sytuacja, bo można byłoby je obejść, no bo mamy osoby, które się jeszcze nie zdążyły zalogować.
Ale też, wiesz co, bardzo, bardzo proste rozwiązanie ktoś podał w dyskusji, chyba na Niebezpieczniku. Po co było robić logowanie po danych z dowolnego PIT-a 11, skoro wiadomo, że jeśli jesteś takim przeciętnym obywatelem, dostajesz te PIT-y 11 od pracodawców, no to należałoby tak naprawdę poprosić o sumę ze wszystkich.
Tylko
I wtedy to jest informacja,
którą tylko pewnie wiesz, jak spojrzymy na statystycznego Polaka, to znowu się podniosą głosy, że no dobrze, ale większość z nas pracuje w jednym miejscu, tak? Więc suma z punktu widzenia atakującego, który jest twoim pracodawcą, tak? Bo to było podnoszone jako najbardziej zły scenariusz ataku. Pracodawcy mają najwięcej danych. No dokładnie.
Najbardziej prawdopodobny. Dla mnie też to było trochę absurdalne akurat, bo wiadomo, że pracodawca
z reguły wie jeszcze więcej, tak? No, nie chcę tutaj demonizować pracodawców, ale jeśli to nie jest jakaś duża, bezduszna korporacja, która nie wie, kto w niej pracuje, to na temat swoich pracowników powinno się dużo wiedzieć. I jeśli się ma z nimi relacje, to też się sporo wie. Jeśli ktoś nie ufa swojemu pracodawcy, to w ogóle pytanie, po cholerę tam pracuje, nie?
Nie, mnie bardziej przeraziło coś innego. Akurat tak się składa, że mój PIT poszedł na inny numer, na inny budynek całkiem niż powinien. Nie, że się skarżę na nasze biuro, nie, ale miałem zły adres na kopercie i całe szczęście listonosz skojarzył mnie z nazwiska i wrzucił mi awizo do mojej skrzynki. Poszedłem na pocztę, tam był trochę problem, bo adres się nie zgadzał, awizówki z tym, co było na kopercie. No ale tego bym się obawiał, że w momencie, kiedy ktoś przejmie twojego PIT-a, a jednak to jest możliwe, w zasadzie zawsze w tym okresie podatkowym to dostajemy do niebezpiecznika różne informacje
w tym
na temat
roku
tego,
też,
gdzie
tak.
Ktoś zgubił, sprawdził, czy nie dostał. No, to tutaj widzę pewne niebezpieczeństwo. No chociaż też trzeba by mi było mieć to
w ogóle po cholerę te PIT-y są jeszcze wysyłane w papierze. To jest dla mnie tak niezrozumiałe. Są dokumenty, które można byłoby... No, ja rozumiem, że są oczywiście osoby, które nie mają komputera, ale jakby w pewien sposób stopniowy można byłoby tą informatyzację wprowadzać i chociażby przez profil zaufany, zostawić checkboxa, zaklikuję, chcę tą korespondencję otrzymywać elektronicznie. Teraz pracodawcy są zmuszeni do tego, żeby się rozliczać, czy przekazywać pewne dokumenty pewnym instytucjom przez internet. No to jest dodatkowa rzecz, która przenosi ten obieg dokumentów, nie daje Poczcie Polskiej zarobić, tak? Ale generalnie jest niepodważalność dotarcia w odpowiednim czasie i też możliwość kontroli tego, czy rzeczywiście do danej osoby to spłynęło wtedy, kiedy spłynęło. No, centralizacja tego typu usług no być może powinna być, tak? To jeszcze jest kwestia poufności, czyli znowu kwestia, jak szyfrować informacje do danej osoby, bo to, że ja chcę komuś elektronicznie tego PIT-a przesłać, bo dla mnie jako pracodawcy jest to wygodniejsze i też nie oszukujmy się, pewniejsze, tańsze, to ja bym chciał móc to w sposób zaciemniony dla instytucji typu tam, nie wiem, serwery profilu zaufanego czy jakiekolwiek inne, móc to komuś przekazać, tak, ale jednocześnie pokazać, że ten obowiązek spełniłem. Jest to no, dużo jeszcze chyba do zmian przed nami, jeśli chodzi o informatyzację Polski, no ale jesteśmy na, mam nadzieję, dobrej drodze.
Okej, ja jeszcze jedną rzecz dowrócę do tego tematu, bo czytałem komentarze związane właśnie z tym EPIT-em i tam co chwila pada takie stwierdzenie, że zamiast numeru PESEL można używać numeru NIP, więc bierzesz numer NIP przedsiębiorcy z faktury, nie wiem, tam męczysz jego księgowego, dowiesz się, jaki ma tam dochód i inne takie rzeczy i sprawdzasz. Tu jest jedna niezgodność z faktami, powiedziałbym, ponieważ usługa EPIT w tym roku nie jest dostępna dla przedsiębiorców. Jest dostępna tylko dla osób wypełniających PIT-37, czyli etatowcy, oraz PIT-38, czyli inwestorzy. Więc jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i jego numer NIP jest publiczny, no to i tak nic nam to nie da. Na tyle, na ile wiem. Jeżeli się mylę, możecie mnie poprawić, ale chyba tak to działa. Zgadza
pytanie,
się?
Pytanie, czy dałbyś radę się zalogować w ogóle?
Zalogować pewnie tak, tylko że mój PIT nie byłby do pobrania z tego, co wiem, bo no nie jest to przeznaczone dla przedsiębiorców. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o tą autoryzację, autoryzacja jest dwoma polami poza tym NIP-em, takimi jak dochód. Nie przychód, a dochód. Dochód to taka lekcja ekonomii, nazwijmy. To jest no, ten przychód pomniejszony o koszty. Czyli nawet jeżeli byśmy ukradli wszystkie faktury z biura na przykład, takiego niebezpiecznika, wiedzieli dokładnie, ile tam Piotrek wystawił faktur, znali jego NIP, bo spisalibyśmy z tej faktury, to nic nam to nie da, bo nie znamy kosztów. Co byśmy musieli ukraść? No księgę przychodów, rozchodów, usiąść nad tym jakiś miesiąc, sumować wszystko, obliczyć jakie miał koszty, wyliczyć za niego tego PIT-a. No i w zasadzie teraz zastanowić się trzeba. Skoro ukradliśmy te informacje, to co więcej dowiemy się z tego PIT-a, no nie? Wszystko już mamy.
Tak samo docierały do nas maile i wiem, że też inni dziennikarze dostawali takie pytania i później pytali nas o to. A co jeśli ktoś pobierze sobie oświadczenie majątkowe polityka i na tej podstawie się zaloguje na jego EPIT. No, szczerze mówiąc, wątpię, czy z oświadczenia majątkowego ktoś bezbłędnie wyliczy kwotę przychodu.
Myślę, że to będzie trudne. I taki, wpadł mi do głowy jeszcze taki prosty sposób security, jak się zabezpieczyć. Zakładasz sobie konto w dowolnym programie partnerskim. Zarabiasz dowolną kwotę, cokolwiek. Dostajesz tą dowolną kwotę, rozliczasz się jako dodatkowe PIT 11 dostajesz, no i w tym momencie twój pracodawca nie ma zielonego pojęcia, jakie to ma dochody, koszty uzyskania przychodu i nawet twój pracodawca nie jest w stanie w tym momencie wbić się na twoje konto, bo nie zna twoich realnych dochodów i realnych kosztów uzyskania. Mówię, że w niektórych systemach na przykład tych zarabiania no są różne te kwoty uzyskania dochodu. Mamy kwoty uzyskania na poziomie 20% lub 50%, jeżeli to jest na przykład jakaś działalność twórcza, prawda? Więc można troszeczkę pomieszać tymi liczbami, gdyby ktoś był paranoikiem i jednocześnie chciał dorobić. Poza tym wpisałem sobie w Google takie proste zapytanie. Ile procent Polaków dorabia do pracy? Jak myślicie, jaki był wynik? Ilu na 10? 8. 8 na 10 dorabia do pracy. Czyli 8 na 10 pracodawców nie byłoby w stanie okraść tych Polaków. Tak ja na to patrzę. Bo nie znają ich realnych zarobków. Więc nie jest to jakiś taki tragiczny, moim zdaniem, problem z tym EPIT-em. Bardziej nagłośniony medialnie, aniżeli taki realny, że zły pracodawca faktycznie cię tam przydusi i będzie wiedział, ile ty naprawdę zarabiasz. Jak będzie wiedział, to znaczy, że pracujesz tylko dla niego i on doskonale wie, ile zarabiasz, więc dowie się co najwyżej, na co przekazujesz ten 1%.
Znaczy nie, właśnie nie, teoretycznie. Ja wiem, że to o czym powiem będzie nadal mało prawdopodobne, ale żebyśmy byli merytorycznie, żeby nam się nie dało nic zarzucić. Jeśli pracowałeś rok wcześniej tylko u jednego, a rok później nawet zacząłeś dorabiać, to on ma już ten jeden z twoich pitów 11.
A musi mieć jeszcze drugi.
Czyli jeśli zacząłeś dorabiać w tym roku, a w poprzednim, znaczy
tak,
w
czyli ewentualne wdrożenie security nie, może być od 2020, no ale to już macie hinta, co robić, jak zarobić. Okej. Okay.
Tak, przy okazji się wyjaśniło, co robił kiedyś jeden admin z pewnej uczelni, który to była chyba, nie wiem, Politechnika Rzeszowska, gdzie odpalił tam program
nabijania tych ciasteczek, tak? Mhm.
To były prywatne badania. Tak? I teraz sobie myślę, że może ten człowiek chciał ukryć swoje przychody przed pracodawcą.
Z pewnością.
To mu przyświecało, myślał przyszłościowo.
On wiedział, że EPIT powstanie po prostu.
Może maczał w tym palce w sumie, a już nie będę, jaka firma jest z Rzeszowa, jaka firma utrzymuje część rządowych systemów. Ale tak jak wspomniałeś, Marcin i Kuba, to ja mam tą właśnie świetną alegorię do tego, co tu się stało. Bo to jest prawdziwy atak, on może mieć miejsce, technicznie jest wykonywalne, tylko że chyba zgadzamy się do tego, co jest mało prawdopodobne, że ktoś go wykona. Nawet jeśli może, to raczej pewnie się na to nie odważy, co nie jest mu to do życia i szczęścia potrzebne. I to jest trochę podobnie jak z tym atakiem na karty płatnicze zbliżeniowe. Tak? To też się da zrobić, da się kogoś rzeczywiście tym fałszywym terminalem okraść, ale nikt tego nie robi, bo to jest to, że komuś nabijemy taką płatność, to wcale nie oznacza, że te pieniądze będziemy mieli, że ktoś do nas nie dojdzie, ani że nie prościej jest komuś po prostu nastukać, czy przestawić nóż do gardła i nie zdobyć tych pieniędzy w inny sposób, więc wiele rzeczy się da. I to jest właśnie dobrze zrobiona analiza ryzyka, jeśli ona uwzględnia ten model, jest regularnie aktualizowana i pokazuje, że no są pewne mniejsze zła, na które możesz się zdecydować, jeśli chcesz osiągnąć konkretne rzeczy, a tutaj tą konkretną rzeczą do osiągnięcia przez ministerstwo, jak rozumiem, było to, żeby jak najwięcej osób z tej usługi skorzystało, bo to odciąża urzędy, to ułatwia proces, no i generalnie no jest przyjemniejszy, czy jest korzystne, tak? Więc kosztem tych osób, które mają być może jako politycy te zestania podatkowe publicznie dostępne, czy nawet osób, które nie dorabiają sobie, czyli 2 z 10 i mają udostępnione sobie jakieś dane, które pozwalałyby się zalogować na ich konto, trudno, poświęcamy ich dla dobra reszty obywateli. Nie tak to powinno być, można to było zrobić lepiej, o czym mówiliśmy, ale kierunek wydaje mi się co do zasady słuszny. No i żeby nie kończyć takimi kwestiami miękkimi, politycznymi i urzędowymi, to ja chciałem zakończyć bardziej niskopoziomowym tematem, a mianowicie pojawiło się bardzo fajny skrypt, który się nazywa Windows Exploit Suggester Next Generation. I ten skrypt jest open source'owy, jest dostępny na GitHubie, można sobie go pobrać. I on działa na bardzo prostej zasadzie. Mianowicie na początku pobiera sobie bazę CVE i tak naprawdę opisów różnych błędów. On korzysta z tego, co dobrze pamiętam, to zarówno z biuletynów bezpieczeństwa Microsoftu, jak również NIST-a, gdzie ściąga sobie informacje na temat znanych podatności w Windows. A następnie za pomocą systeminfo.exe, czyli wbudowanego w Windowsa narzędzia, pobiera informacje o systemie i parsuje bazę podatności z tymi informacjami i pokazuje nam w sposób czytelny, na jakie podatności, na jakie błędy twój system, na którym odpaliłeś to narzędzie, twój Windows jest podatny. Oczywiście takie narzędzie nie jest niczym nowym, bo skanerów podatności mamy wiele, jest i Nessus, jest i OpenVAS, jeden płatny, drugi niepłatny, ale może trochę gorzej działający, wolniej dostający pewne sygnatury, jak również coś takiego, co być może niektórzy pamiętają, jak GDS Security Windows Exploit Suggester. Natomiast tutaj twórca tego skryptu, czyli Windows Exploit Suggester Next Generation, wprost mówi, że on stworzył to rozwiązanie, które nie jest jakoś super innowacyjne, ale przede wszystkim po to, żeby ono współpracowało z nowymi systemami, czyli tymi, które są powyżej Visty. Więc jeśli macie systemy Windowsowe u siebie w firmie, którymi zarządzacie, albo sami korzystacie z takiego Windowsa i chcielibyście zobaczyć, czy na pewno wszystkie patche wam się wgrały, czy jakieś inne niedokonfigurowania na systemie się nie pojawiły, co często może spowodować instalacja oprogramowania firmy trzeciej, które lekko rekonfiguruje system i my później nie mamy tej świadomości, to możecie sobie ten skrypt ściągnąć, pobrać, uruchomić i zobaczyć, co on pokaże. No i miejmy nadzieję, że pokaże zero podatności. Narzędzie jest darmowe, także zapraszamy. Jest całkiem dobrym weryfikatorem bezpieczeństwa Windowsa. A gdyby ktoś chciał z bezpieczeństwem Windowsa trochę więcej zrobić i dowiedzieć się, jak narzędzia, które w samym Windowsie są dostępne, można wykorzystać do zabezpieczenia Windowsa, bo jest taka moda na to, żeby zainstalować firewalla firmy trzeciej, antywirusa firmy trzeciej, szereg innych rozwiązań firm trzecich, ale tak naprawdę mało osób wykorzystuje poprawnie same mechanizmy, które systemy Microsoftu mają wbudowane. Są naprawdę bardzo bezpieczne systemy obecnie w stosunku do tego, co jeszcze było w latach 90. To gdyby ktoś chciał tą wiedzę pozyskać, to ja zaproszę tutaj na szkolenie, które w ramach Niebezpiecznika przeprowadza nasz trener Maciek, wieloletni administrator systemów Windowsowych, który znaje od podszewki i właśnie on pokazuje, jak za darmo za pomocą wbudowanych Windows narzędzi chronić się przed ransomwarem, dobezpieczyć stacje robocze w środowisku Active Directory, więc jest to idealne szkolenie dla wszystkich administratorów, którzy taką siecią Windowsową się opiekują, ponieważ oni poznają proste, ale skuteczne triki, które za pomocą tych narzędzi i tego oprogramowania, które już mają przecież zakupione, mogą wdrożyć i dobezpieczyć te stacje, dobezpieczyć swoje środowisko, lepiej je monitorować. To jest dwudniowe szkolenie i naprawdę dla administratorów coś pięknego, a jeśli nas słuchają ludzie z innymi ukierunkowaniami niż Windows, to ich możemy z kolei zaprosić na odpowiednik tego szkolenia dla rozwiązań macOS-owych i Linuxowych, czyli naszego bezpieczeństwa sieci komputerowych. Tu przez 3 dni atakujemy systemy w wirtualnym labie, które odzwierciedlają prawdziwą sieć i pokazujemy, jak po kolei przyjmować kontrolę nad najpierw routerem, który daje nam dostęp do podsieci, a tam po kolei każdą maszynę trzaskamy innymi exploitami. Szkolenie się kończy, kiedy po 3 dniach macie routa na wszystkich systemach i oczywiście mówimy, jak do niego dojść, ale również jakie błędy zostały w tej sieci popełnione, co można zrobić, żeby ta sieć była bezpieczniejsza. I tyle takiej autoreklamy, która w zasadzie jest nam trochę potrzebna, bo podcast jest self-funded, czyli my sami siebie finansujemy. Jeśli narzekacie na dźwięk w naszym podcaście, to zapisujcie się na nasze szkolenia, bo dzięki temu będziemy mogli sobie kupić lepsze mikrofony. A żeby pokazać wam, drodzy słuchacze, jak bardzo was cenimy, to specjalnie dla was przygotowaliśmy specjalną ofertę, kod zniżkowy podcast14, który jeśli podacie, rejestrując się na jakiekolwiek nasze szkolenie techniczne przez naszą stronę, to spotka was miła niespodzianka. Cena szkolenia zostanie obniżona o iście hakerską wartość, czyli 133,73 zł. I kod ten będzie obowiązywał przez najbliższe 2 miesiące.
To co, dziękuję Ci Kuba, dziękuję Ci Piotrku. Jeszcze wypada powiedzieć na koniec kilka słów o easter eggu z podcastu. Ostatni bardzo Wam się podobał i tam był, to znaczy tak, też był plik MP3, który był jednocześnie plikiem zip, ale tym razem w środku był plik tekstowy z czymś, co wyglądało na zapis partii szachowej i to była w pełni prawidłowa, zgodna z przepisami partia, z tym, że w niej była zastenografowana wiadomość i steganografia szachowa to jest bardzo fajna rzecz i jeśli ktoś jeszcze nie googlał za tym, żeby rozwiązać naszą zagadkę, to polecamy temat, bo jest arcyciekawy. Po prostu można tworzyć sztuczne partie szachowe zgodne z zasadami gry, ale zawierające w sobie ukryty przekaz. Tą zagadkę rozwiązali KTX, Raster, Albert Gierlach, Łukasz Szeremeta, Przemysław Starostka, Patrycja Tanis, Krzysztof Kowalczyk, Bartek Pluta, Airfox, Rafał Godek. Jeśli się nie mylę, zdecydowana większość to są osoby, które już nasze easter eggi rozwiązywały. Na dziś to wszystko, do usłyszenia.